tego wydarzenia. Jeśli mamy panelistów tego wydarzenia, to także serdecznie zapraszamy już na scenę, ponieważ chcielibyśmy punktualnie zaczynać. Ja mam mikrofon. Nie, ja...
Raz, dwa, raz, dwa.
Streaming mamy gotowy, także pani Bożena oddaje głos i zapraszam do dyskusji.
Dzień dobry, widzę, że mamy już wszystkich panelistów, także witam państwa wszystkich na panelu pod tytułem Polskie firmy, jak konkurować w globalnej gospodarce. Wiemy, gdzie jesteśmy, jesteśmy w strefie SGH i bardzo nam miło, że tu jesteśmy, a dzisiejszy panel organizowany jest przy współpracy z Fundacją Pomyśl o Przyszłości. Ja nazywam się Bożena Damasiewicz i mam przyjemność być prezesem tej fundacji, no i oczywiście mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszy panel, a zaproszenie do udziału w panelu przyjęli znakomici polscy przedsiębiorcy. Ja wymienię ich w kolejności alfabetycznej. Pan Krzysztof Domarycki, założyciel i główny akcjonariusz grupy Selena. Witamy bardzo. W ostatnich dniach media podały informację, że grupa Selena przejęła portugalskiego producenta Imperalum. Gratulujemy. Pan Ryszard Florek, założyciel firmy Fakro, ale też Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Pan Krzysztof Pawiński, twórca Maspexu, jednego z największego producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej. Pan Adam Sikorski, prezes zarządu firmy Unimot. Witamy bardzo. I pan Dawid Zieliński, który jest prezesem spółki Columbus Energy. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni państwo, może przejdziemy od razu do meritum. Tytuł dzisiejszego panelu to Polskie firmy, jak konkurować w globalnej gospodarce. I może na początku takie proste pytanie, może nawet trywialne, ale myślę, że warto je zadać. Chciałabym zadać panom pytanie, czy nasza gospodarka, czy polskie społeczeństwo potrzebuje firm globalnych? W przestrzeni medialnej dużo się mówi o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dużo mówimy o tym, jakie właśnie te firmy z tego sektora mają wpływ na gospodarkę, jaki mają wpływ na dobrobyt, natomiast jaki mają wpływ na PKB, mniej się mówi o firmach globalnych. Tak więc może właśnie to pierwsze proste pytanie, czy nam Polakom, czy do naszej zamożności, czy naszej gospodarce potrzebne są firmy globalne? Nie wiem, może po kolei?
Tak. Dziękuję, że na tobie zawsze można polegać. To cię nie pochwali jak kolega, tak? Proszę państwa, ja z pewną dozą nieśmiałości to startuję do tego pytania, ponieważ nasza historia geografii to jest jakaś regionalność bardziej. My mamy pewien dorobek organizacyjny i rynkowy, ale na rynku regionu Europy Środkowej, a ponieważ żywność jest rynkiem głębokim, w związku z tym skala naszego biznesu jest zauważalna. Wydaje mi się, że w tym roku gdzieś tam dotkniemy 20 miliardów złotych obrotu. To jest w polskich warunkach dużą, dużą liczbą. Czy potrzebujemy firm globalnych? W branży spożywczej nie jest to często występujące zwierzę. Tak patrząc z punktu widzenia firm globalnych, spożywczych, mamy kilka koncernów amerykańskich, mamy kilka angielskich, Francuzi, którzy dochodzą do tych pozycji i tyle. Żywność w swoim podstawowym korze jest bardziej regionalna, jest lokalna i to jest nic złego. Mamy przywiązanie do lokalnych smaków, do lokalnych nawyków, preferencji. I w mojej branży widzę większy potencjał dla silnej pozycji w regionie niż pozycji globalnej. Wiąże się to też z tym, że mało jest produktów spożywczych, które tak bezkarnie, kosztowo mogą okrążyć kulę ziemską. To nie jest produkt, który można rozesłać łączami internetowymi. My, chociaż my mamy od roku w swojej ofercie produkt, który ma, spełnia takie cechy. To właśnie doskonały polski brand Żubrówka i Soplica. I to po raz pierwszy od roku mam w swojej ofercie produkty, które mogą podróżować po całym świecie. I jeśli pani zada to pytanie za 2-3 lata, to będę trochę bogatszy o doświadczenia z części tej oferty, czyli alkoholi, które lubią podróżować.
Trzymam pana prezesa za słowo, ale jednak może bym doprecyzowała, bo myślę, że czy pan prezes nawet w tym wymiarze regionalnym z bardzo dużym udziałem i eksportu, czy pan jak gdyby widzi te korzyści z tego, że taka spółka jest, jak Maspex jest obecna na naszym rynku i że to jest to spółka polska?
Skala czyni cuda. W związku z tym skala, koszt produkcji, koszt wytworzenia związany jest z wielkością lotu produkcyjnego, z pewnymi synergiami skali, o których pewnie Ryszard powie. Natomiast to działa w pewnym rozsądnym tylko wymiarze. To nie jest też tak, że ta skala przenosi się bez ograniczeń. To ma sens. To jest, odwracając to pytanie, można by zadać je w takiej formule. Czy my potrzebujemy rodzimego kapitału? No skoro go potrzebujemy, bo tutaj odpowiedź jest oczywista, to kto go ma wytworzyć? No, mają go wytworzyć nasze rodzime firmy. Czyli my potrzebujemy firm rodzimych, polskich, krajowych, bo to jest droga do tego, żeby powstał tutaj kapitał, a kapitał nie mylić z bogactwem, z pieniędzmi, tylko bo kapitał służy realizacji inwestycji, reinwestowaniu, realizacji pewnych biznesowych marzeń, a to nie ma nic wspólnego z tym, jak się go przedstawia tam w mediach przede wszystkim. Czyli potrzebujemy kapitału, a ten kapitał mogą wypracować tylko i wyłącznie firmy tutaj operujące, a im skala większa, to i też szanse na to też odrobinę większe.
Dziękujemy.
Ja może teraz, bo ponieważ tutaj fajnie powiedziałeś, że skala czyni cuda po prostu, a jak jest duża skala, to czyni wielkie cuda po prostu, więc biznesy są też różne w zależności od tego, jak wielkie korzyści skali w danym biznesie są, to albo on jest regionalny, albo krajowy, albo regionalny, albo musi być globalny, bo skali na rynku krajowym czy regionalnym się nie osiągnie, prawda? Dlatego w tych biznesach, gdzie korzyści skali są duże, niezbędne są firmy globalne, żeby w ogóle być konkurencyjnym, czy żeby w ogóle no, móc nie tylko się rozwijać, ale żeby również mieć niższe koszty również w kraju, prawda? Bo tą skalę osiągamy za granicą, również po to, żeby mieć tańsze produkty w Polsce. Natomiast czy pytanie było, czy potrzebne są polskie firmy, polskie firmy globalne, to ja podam taki przykład z naszej branży. W Polsce produkuje się ponad 50% światowej produkcji okien dachowych. Nie tylko my, również nasi konkurenci produkują w Polsce. Nasi zachodni konkurenci, którzy są tutaj no, inwestorami. Natomiast zysku z tego globalnego rynku okien dachowych w Polsce zostaje tylko 2%. Dziwne, nie? Produkujemy jako Polacy ponad 50% światowej produkcji okien, a zysku z tego globalnego rynku, jak sumujemy zysk wszystkich graczy w branży, to w Polsce zostaje tylko 2% z tej kwoty. Oczywiście dzieje się to stąd, że w branży, rzeczywiście w Polsce, duży udział w produkcji mają zagraniczne koncerny, które tutaj zostawiają minimalny zysk na produkcji, a swój cały zysk konsumują w swoich rodzimych krajach. To jest jeden powód, a drugi, że obawiają się polskiego konkurenta, więc w Polsce trzymają ceny dumpingowe, więc my, będąc tutaj głównym graczem na rynku polskim, nie możemy osiągnąć zysku, przez co też nie możemy tej wartości powiększyć, a na zagraniczne rynki nas wpuszczają z ograniczonym, że tak powiem, w ograniczonych możliwościach, stąd też taki jest efekt. Jeżeli by nam się udało po prostu mieć większy udział w rynku, powiedzmy tak do 50%, to myślę, że w Polsce zostałyby grube miliardy euro.
To dziękujemy.
Tak, żeby tutaj pan zostawić prezes, jeszcze głos.
Pan prezes Krzysztof.
Przede wszystkim, jeśli to pytanie jest zadane z punktu widzenia społeczeństwa, to musimy pamiętać, że wojny XXI wieku, zresztą nie tylko XXI, wcześniejsze też, głównie toczą się w dziedzinie gospodarki i to są głównie wojny o marże, o podział marży na świecie. I te gorące wojny temu też służą. Gorące wojny nie służą sobie samej, tylko służą rozgrywce politycznej, a ta właśnie jest światową rozgrywką o marże. I teraz tak, nie ma możliwości udziału w światowym podziale marsz bez posiadania własnych firm globalnych albo chociażby własnych firm międzynarodowych. Przykład, który przed chwilą Ryszard dał, jest klasycznym przykładem, ale takich przykładów jest setki. Mianowicie to korporacje światowe albo międzynarodowe, które są w stanie wytworzyć i zintegrować łańcuchy wartości z różnych krajów, decydują o tym, gdzie marża jest alokowana i jednocześnie z reguły u siebie w centrali mają największą ilość wysokopłatnych stanowisk pracy. W związku z tym z naszej wschodnioeuropejskiej perspektywy, bo to jest nie tylko Polska, musimy rozróżnić pojęcie eksportu i udział tego eksportu w PKB od pojęcia tego, ile marży u nas zostaje. Dlatego, że tak, pamiętajmy, że jeśli chodzi o Europę Wschodnią, to dam taki przykład. Jeśli chodzi o Bułgarię, to mniej więcej 80% eksportu Bułgarii to jest realizowane przez montownie czy tam zakłady należące do firm zagranicznych. W Rumunii to jest około 75%. Na Węgrzech podobnie między 70-75%, w Polsce to jest cały czas powyżej 60%. Co to oznacza? To oznacza, że w danym kraju jest zostawiana tylko, są zostawiane tylko i wyłącznie z reguły koszty niezbędne do utrzymania miejscowych fabryk, natomiast cała nadwyżka marży jest gdzie indziej. I teraz, to nie jest źle, na tym polega światowy kapitalizm, jego nie zmienimy, natomiast to jest też przyczyna, dla której rozgrywka o istnienie własnych, prywatnych, dużych firm międzynarodowych, nie tylko globalnych, chociażby międzynarodowych, jest rozgrywką o dobrobyt społeczeństwa. To nie jest rozgrywką o ego przedsiębiorców, którzy potrafią je stworzyć, bo oni się potrafią realizować na wszelkie sposoby i nie potrzebują więcej. Natomiast to jest rozgrywka o dobrobyt społeczeństwa, dlatego że firmy międzynarodowe, firmy globalne, najlepsze, najwyżej wartościowe miejsca pracy mają w centrali, w marketingu, w logistyce, w zarządzaniu, w planowaniu strategicznym, ale także w R&D i też tam, gdzie są tworzone nowe technologie. Również weźmy pod uwagę, że te kraje, na przykład jeśli chodzi o G20, to wszystkie kraje mają bardzo wysoki podział, mają bardzo wysoki udział kapitału rodzimego. My ostatnio rzeczywiście, wspomniała o tym pani, kupiliśmy firmę w Portugalii, a jednocześnie inwestujemy na Węgrzech w nowy zakład razem z miejscowym partnerem. I przy tej okazji zostałem zmuszony niejako przez okoliczności do analizy lokalnych gospodarek. I teraz, gospodarka portugalska jest silna i jest jedną z tych, które najmniej są obecnie dotknięte kryzysem, mimo wielkiego zadłużenia, pamiętajmy, ma wysokie zadłużenie w stosunku do PKB, dlatego, że tam dominujący kapitał został miejscowy. Dominujący kapitał w Portugalii jest miejscowy i Portugalia ma więcej koncernów międzynarodowych niż Polska. Tak by the way, przy okazji się dowiedziałem. Natomiast Węgry, no wiadomo, są wyczyszczone przez kapitał głównie niemiecki i zachodni, no i są de facto takim zapleczem siły roboczej. No i to jest przyczyna, dla której odpowiedź na pani pytanie jest oczywista.
Dziękuję. Bardzo zostaje nam przedstawiciel branży energetycznej. No, jesteśmy ciekawi, czy panowie będą mieli podobne opinie jak przedmówcy.
Dzień dobry wszystkim. Ja powiem tak, no, miło się słucha dużo bardziej doświadczonych kolegów. My zaczęliśmy naszą działalność zagraniczną dopiero rok temu. Bardzo intensywnie, bo już jesteśmy w kilku krajach, ale widać rzeczywiście, że te wyzwania są bardzo duże. Ale chciałem nawiązać do pani pytanie tego, co Krzysztof powiedział. Kluczowy jest chyba, i też my się z tym borykamy dzisiaj, dostęp do swojego kapitału. Jeżeli chcemy zbudować rzeczywiście globalną firmę, to nie da się jej zrobić w tym samym czasie nagle na świecie. Oczywiście są takie przypadki, ale jest to mega łód szczęścia bądź po prostu dobry moment dla kogoś. Widać rzeczywiście, że nasz kraj no, ma dopiero 30 parę lat, gdzie buduje ten kapitał, gdzie przedsiębiorcy, często to jest dopiero pierwsze pokolenie przedsiębiorców i bardzo trudno jest rozwijać firmę, gdzie rzeczywiście no, nie będąc globalną firmą, czy nie będąc firmą, która jest na wielu rynkach, inwestorzy widzą no, gigantyczne ryzyka związane z tym, jak firma się rozwija. Czego też my jako Columbus jesteśmy przykładem, bo mieliśmy w zeszłym roku i dwa mega zawirowania prawne, które doprowadziły do tego, że musieliśmy bardzo mocno przemyśleć swoją strategię. Ucieczką do przodu rzeczywiście jest wyjście za granicę, powielanie modelu biznesowego, który robiliśmy, ale cały czas rzeczywiście brakuje nam czasu i może gdybyśmy byli firmą ze Stanów Zjednoczonych z historią stuletnią czy z zachodniej Europy, to byłoby nam dużo, dużo łatwiej nie tylko przetrwać takie zawirowania, ale dużo dynamiczniej się rozwijać i wykorzystywać szanse rynkowe. Czuję, że brakuje nam firm, ale przede wszystkim prywatnych, globalnych, polskich, mniej państwowych, może to nie jest popularne czy poprawne politycznie, ale rzeczywiście liczę na to, że jak będę w wieku powiedzmy plus 30 lat niż teraz, to będę oglądał rzeczywiście polskie globalne firmy, które rzeczywiście zbudowały spory kapitał i rzeczywiście ten management, kluczowe stanowiska są obsadzane u nas w Polsce.
My się zajmujemy energetyką, ale głównie branżą surowcową, bo sprzedajemy paliwa, to jest 80% naszych przychodów. Powiedziałbym tak, gdyby to pytanie padło jeszcze dwa lata temu, pewnie inaczej bym na nie odpowiedział. Dzisiaj myślę, że na tą sprawę trzeba troszeczkę inaczej spojrzeć. Za co znaczy firma globalna dzisiaj? Dwa lata temu firma globalna to jest firma, która pewnie byłaby obecna na takich rynkach jak Polska, Rosja, Chiny, Brazylia, Ameryka Południowa, Afryka Południowa. Nie możemy chyba zapominać o tym i dla nas w branży surowcowej jest to bezwzględnie widoczne, że świat się jednak dzieli. Globalizacja robi krok do tyłu i chyba jest to jasno widoczne. Spotkanie w południowej Afryce, 40 krajów w BRICS-ie jasno pokazuje, że jest pewien podział i napięcia będą jeszcze większe. Wprowadzenie podatków węglowych, importowych, między innymi do Europy, o które sami postulujemy w jakiś tam sposób, na pewno wpłynie na napięcia. Więc w związku z tym jesteśmy w takim momencie, jak jesteśmy. Nie jesteśmy 30 lat do tyłu, że można by było myśleć o innej globalizacji. I my jako dzisiaj, jako firma, jeżeli myślimy o rozwoju, o jakimś wyjściu poza Polskę, wychodzimy, to jednak bardzo jasno staramy się wynajdywać kraje, które mogą nas interesować. I mówimy o krajach demokracji zachodniej, można jasno powiedzieć, bo nawet to, co dzisiaj widzimy w Afryce, był taki trend na Afrykę, dużo wyjazdów, delegacji, również rządowych i biznesmenów. Widzimy, jak niestabilny jest jak gdyby ten kontynent. Więc globalizacja na pewno tak, przy czym my znowu ze swojego podwórka widzimy, jest tak dużo do zrobienia regionalnie jeszcze. Polska ma tak potężną przewagę regionalną, tyle możliwości się otwiera, między innymi z Ukrainą związanych, miejmy nadzieję, że ta wojna się zakończy, ale polskie porty, możliwości przeładunkowe, zaopatrzenie południowych krajów jako tranzytowe, Czechy, Słowacja i kraje ościenne, czyli Niemcy, że my dzisiaj generalnie widzimy w naszej branży, że o ile w latach 80., 70. był ogromny trend globalizacji, ExxonMobil, Texaco, Chevron, amerykańskie koncerny, dzisiaj jednak wracają z powrotem na swoje, by powiedzieć, macierzyste rynki lub rynki, gdzie jednak czują się komfortowo. Kwestia globalizacji również też my często, ja sam służyłem takim przykładem, jestem prezesem też Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, to jest Stowarzyszenie Polskich Producentów Części Motoryzacyjnych i mówiąc parę lat temu na panelach mówiłem, patrzcie na Niemcy, jak się rozwijają, ile jest marek globalnych, jaka jest ich obecność w Chinach. I dzisiaj, przykład z dzisiaj, przemysł motoryzacyjny w Polsce, w Europie jest w przededniu ogromnego kryzysu związanego z importem chińskich samochodów elektrycznych, które będą i są znacznie tańsze od i bardziej zaawansowane technologiczne od produktów europejskich. Wydaje się, że można by ten problem rozwiązać na poziomie europejskim, między innymi przez podatek węglowy, jak i inne bariery, które by wyrównały konkurencję, taką nieuczciwą do końca. Ryszard najlepiej wie, co to znaczy chińska konkurencja, ale to pewnie sam może jak gdyby opowiedzieć. Ale dlaczego nie możemy tego zrobić? Trzeba to jasno powiedzieć głośno. Dzisiaj z 10 milionów samochodów, które Volkswagen sprzedaje globalnie, 3 miliony sprzedaje na rynku chińskim. jest zakładnikiem chińskiego rynku. Przecież nie pozwoli sobie, żeby dzisiaj lobbować w Europie na zatrzymaniem importu samochodów z Chin, no bo natychmiast utraciłby rynek chiński, to by się spotkało z jakimiś problemami. Więc może czasami, jak to było w telekomunikacji, mieliśmy stare kable w latach 90., mieliśmy stare stacje benzynowe i dzięki temu skoczyliśmy trochę do przodu. Może to, że wcale nie jesteśmy tak globalni w tym zmieniającym się świecie w najbliższych 5 czy 10 lat, bo on się będzie zmieniał, może wcale tak nie jest źle, bo może się okazać, że nie popełniliśmy, nie to, że błędu, bo to nie byłby błąd kilka lat temu, ale zrobilibyśmy inwestycje w różnych miejscach świata, których trzeba by, że tak powiem, wracać na dzień dzisiejszy, bo nie byłyby one dzisiaj miło widziane. Więc ja jeszcze raz wierzę w miejsce Polski jako w regionie bardzo mocne i tu mamy dużo do zrobienia i my na dzień dzisiejszy, przynajmniej moja generacja, jest tu ze mną córka, która jest drugą generacją firmy. Ja mam nadzieję, że ona być może myśli już dużo bardziej jak gdyby globalnie, tylko jeszcze raz dla mnie jest pytanie, co to dzisiaj znaczy globalnie? Czy to jest to samo globalnie co 2 lata temu? Wydaje mi się, że po 24 lutego zeszłego roku bezwzględnie to nie jest już to samo.
Dziękuję bardzo. To może takie krótkie podsumowanie tego pierwszego pytania, bo padło bardzo wiele ciekawych zdań, też różnych, jak widać. Mówiliśmy o tym, że pan Domarecki, pan prezes Domarecki mówił, że polskie firmy globalne, czy powiedzmy międzynarodowe, bo faktycznie mało jest polskich firm globalnych, myślę, że na palcach jednej ręki, ale takich, które aspirują do bycia globalnymi, czyli mające już ten charakter międzynarodowy, to już by się kilkadziesiąt uzbierało. No i padły tu właśnie bardzo ważne słowa, że takie firmy międzynarodowe, globalne, to jest dobrobyt społeczeństwa, to jest zamożność społeczeństwa. To jest kapitał, o którym mówił pan prezes Pawiński, kapitał, który daje nam możliwość inwestowania, możliwość innowacji, czyli też możliwość rozwoju. Pan prezes Florek mówił o tym, że gospodarka globalna pozwala nam uzyskać efekt skali, a efekt skali pozwala nam produkować taniej i lepiej niektóre produkty, a wręcz bez firm globalnych w niektórych branżach by nas nie było, bo są to po prostu branże globalne i firma regionalna w takiej branży się nie utrzyma. Również tutaj nawiążę do wypowiedzi pana Adama, bo coś wybrałam dla siebie, coś w swój deseń. Powiedział pan prezes, że na ostatnich zawirowaniach niektóre firmy cofnęły się do swoich krajów. No i są kraje, które miały firmy, które się mogły do nich cofnąć. To też jest duża wartość. Nie? My też chcielibyśmy mieć firmy, zwłaszcza w takich branżach pewnie strategicznych, które w razie czego by do nas się cofnęły, a nie do innych krajów. Także myślę, że wybrzmiało tutaj, że jest o co grać, że firmy globalne mają swoją wartość w gospodarce, w naszej zamożności i chciałabym przejść do drugiego pytania. W takim układzie, skoro one są ważne, bo myślę, że do tego byśmy się zgodzili, to teraz jest pytanie, czego potrzebujemy jako kraj, żeby właśnie te firmy w Polsce się rozwijały, żeby było ich więcej, żeby tak jak powiedział prezes Dawid za 30 lat w telewizorze, jak włączy to mógł w telewizorze, w internecie, nie wiadomo co wtedy będzie, żeby wtedy móc zobaczyć tych polskich gigantów i tą polską kadrę zarządzającą. Czego potrzebujemy? Możemy i w wymiarze rozumieć to w wymiarze państwowym, bo oczywiście w wymiarze państwa, w wymiarze prawodawstwa, rządu, ale też fundacja od wielu lat wskazuje na to, że tak naprawdę za rozwój gospodarczy naszego kraju powinno wziąć odpowiedzialność całe społeczeństwo. My cały czas kładziemy nacisk, że to nie politycy, nie przedsiębiorcy, nie urzędnicy, tylko my wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za to, jak się rozwijamy gospodarczo, jaka jest nasza zamożność. Więc być może panowie mają też przemyślenia, czy jakoś społeczeństwo polskie mogłoby pomóc w rozwoju polskich firm globalnych. Pan prezes.
No oczywiście są różne branże, są różne firmy. Każda firma ma swoje doświadczenia i swoją drogę do tego, żeby rosła, prawda? Mogą być przejęcia, może być taki organiczny rozwój i ma swoje bariery. W przypadku firmy Fakro, firma Fakro ma pozycję numer 2 na świecie, ale niestety ten numer 1 ma więcej zysku niż my obrotu, więc to 2 to tak fajnie brzmi marketingowo, natomiast no, tak jak przedtem powiedziałem, no, trochę nas tutaj no, próbują zadeptać, więc w naszym przypadku bym wymienił takie 2 najważniejsze dla nas jak gdyby cele. Po pierwsze, budowanie w Polsce silnego kapitału społecznego, o którym tu pani Bożena już zaczęła mówić, a drugie zbudowanie systemu ochrony konkurencji, takiego, jak jest przynajmniej w Austrii. W tej chwili zauważamy, Fundacja Pomocy Przyszłości przygotowała też taki raport, gdzie wykazała zyskowność globalnych firm zagranicznych i ich polskich konkurentów, czyli firmy o potencjale globalnym też, bo skoro są w branży, która jest globalna, no to, to też mają możliwość. I co się okazało? Globalne firmy w Polsce mają minimalną marżę. Po co? Dwa powody. Raz, żeby nie płacić podatku dochodowego w Polsce, a drugi, żeby sprzedawać tanio, żeby tą cenę zdołować maksymalnie, żeby polska firma przez nią nie przeszła po prostu, żeby ten polski produkt, a polska firma nie mając takiej skali, nie jest w stanie, że tak powiem, z tym konkurować. I do tego potrzebny jest system ochrony konkurencji, żeby pewną zyskowność zmusić te firmy, żeby na podobnej marży sprzedawały w Polsce, jak i w swoim rodzimym kraju na przykład, nie? Bo to mówi prawo o nadużywaniu pozycji dominującej, prawo konkurencji po prostu. To nie jest respektowane. Nam jest potrzeba, żeby to było respektowane i do tego musi polskie prawo być nie tylko UOKiK, ale i tak jak w Austrii, adwokat do spraw konkurencji, rada do spraw konkurencji, sądy do spraw konkurencji i tak dalej. To jest niezbędne, żeby firmy, które osiągną sukces na pewnym etapie, mogły nie były zniszczone przez tych globalnych graczy, którzy oczywiście walczą o swoją, tak samo o utrzymanie swojej dominacji po prostu. I trudno się im dziwić się można naszym władzom, naszemu państwu, że sobie na to pozwala. A wracając do kapitału społecznego, ja bym chciał powiedzieć coś takiego. Gdyby w Polsce był taki kapitał społeczny, jak jest w Szwecji, czy w Danii, czy w Szwajcarii, to u nas Fakro na przestrzeni 35 lat stworzyliśmy 4000 miejsc pracy. Jakby był taki poziom kapitału społecznego, jak w innych krajach, to takich miejsc pracy byłoby co najmniej 8000, a my, polski PKB byłby o rok, co rok o co najmniej miliard złotych większy. To dałby ten kapitał społeczny, którego w Polsce brak. W wyniku różnych badań porównujących kapitał społeczny w różnych krajach wyszło, że w Polsce, że im kraj bogatszy, może inaczej, im wyższy poziom kapitału społecznego, tym kraj bogatszy. Im niższy poziom kapitału społecznego, tym kraj biedniejszy. Natomiast często mam pytanie, a co to ten kapitał, co ty uważasz, co to jest ten kapitał społeczny, bo często to jest, często on jest mylony z kapitałem ludzkim. Więc kapitał społeczny to jest suma kapitału ludzkiego współpracującego razem i efekt z tej synergii po prostu. To jest ten kapitał społeczny, ta zdolność społeczeństwa do współpracy oraz to, żeby całe społeczeństwo wzięło na siebie odpowiedzialność za rozwój gospodarczy w kraju. W tej chwili powstał jeszcze świeży wydruk, fantastyczny materiał, właśnie napisany przez doktorów z SGH. Macie fantastycznych, prawda, tutaj naukowców. Na temat kapitału społecznego. Tutaj jeszcze wrócę do tego tematu, który był przed chwilą. Na stronie 23 jest pokazany wykres, gdzie porównuje się ilość firm globalnych ze średnim wynagrodzeniem. To, o cośmy przedtem rozmawiali, po co nam są potrzebne firmy globalne. Czyli tam, gdzie jest dużo firm globalnych, rodzimych oczywiście, tam są wysokie wynagrodzenia. Tu mamy Danię, Szwajcarię i tak dalej. A tam, gdzie jest mało, tak jak Polska, gdzie praktycznie jest znikoma ilość firm globalnych, oczywiście tu zostały wzięte firmy, które mają obrót powyżej miliarda i minimum 5 spółek zagranicznych. Więc to jest ta ilość firm, które potrzebują w przeliczeniu na 5 milionów mieszkańców. To statystyka ewidentnie pokazuje, po co nam są potrzebne rodzime firmy globalne. Chcemy być zamożni, to musimy budować kapitał społeczny i potem rodzime firmy globalne. Dziękuję.
Kolejność.
Tak, myślę, że...
Żeby nie było tak ciemno, jak Ryszard powiedział. Ja na rynku polskim, rynku Europy Środkowej konkuruję naprawdę z dużymi międzynarodowymi firmami. Nestle, Coca-Cola, Danone, Pepsi Cola, Unilever. To są twardzi gracze, ale to nie są faulujący gracze. My zderzamy się w wielu formatach, jest ciężko, ale nie mam tego opresyjnego poczucia zdominowania. Raz wygrywam, raz przegrywam. Tu im bliżej domu częściej wygrywam. I to jest też obszar, gdzie świat jest w porządku. Druga sprawa. Pytanie podstawowe było, co można zrobić, jak pomóc temu trendowi powstawania polskich firm globalnych. Uważam, że potrzebujemy państwa pomocnego. To nie znaczy zastępującego nas, tylko pomocnego. Ta pomocniczość musi się sprowadzać do rozsądnej regulacji, takiej, która nie idzie w dziesiątki tysięcy stron A4 nowo tworzonego prawa każdego roku, którego nie mamy możliwości przeczytać. To państwo, które ma stwarzać warunki do rozkwitu naszej przedsiębiorczości, do tego, żeby małe i średnie firmy polskie mogły lepiej eksportować, żeby ta statystyka, o której mówił Krzysztof, że 60% realizowanych eksportów w Polsce jest robione przez firmy duże i my sobie dajemy radę z różnymi ryzykami na rynkach zewnętrznych, ale dlaczego nie eksportują firmy małe i średnie? Ponieważ mamy ileś przeszkód, które to uniemożliwiają. Mamy wysokie koszty transakcyjne, mamy ryzyko walutowe, mamy wyższy koszt pieniądza. To są rzeczy, które gdzie no, trudno je rozwiązać na poziomie firmy. Czym firma z kraju aspirującego na rynku zewnętrznym może się przebić? Wysoką jakością i agresywną ceną. Żeby ta cena była agresywna, struktura kosztowa musi być naprawdę zdyscyplinowana i nie ma tam miejsca na nieefektywności. Jeśli w Polsce, w naszych warunkach, agresywna cena na rynku zewnętrznym oznacza marżę gdzieś tam na poziomie powiedzmy 10%, a ryzyko walutowe między euro 4,20 a 4,80 wynosi 20%, to jaki rozsądny menadżer tej firmy średniej czy małej może to ryzyko podjąć? Te firmy zachowują się bardzo racjonalnie, że trzymają się rynku wewnętrznego. To jest rola państwa, abyśmy mogli konkurować z firmami słowackimi, niemieckimi, od przyszłego roku z bułgarskimi, które tych ryzyk nie będą miały. Jakość naszej regulacji i decyzje, które podejmujemy w ramach naszego wspólnego gospodarstwa sprawiają, że efektywność kosztowa firm w Polsce, zwłaszcza małych i średnich, które nie radzą sobie na przykład z zabezpieczaniem kursu, bo to wcale nie jest takie proste i bariera mentalna jest przeogromna, a pamiętamy historię opcji, jak wiele firm w Polsce zostało potraktowanych i kilkanaście miliardów zostało im zabrane. My musimy stworzyć warunki, a później budować oczekiwania, a czasami tak jest, że budujemy oczekiwania, a warunki są takie, jakie są. Państwo pomocne, stwarzające warunki do mojego rozwoju firm małych i średnich, bo na tym stoi polska ekonomia. My sobie radę z Krzysztofem i Ryszardem pewnie damy. Natomiast chodzi o to, żeby ten atak wyszedł na rynki zewnętrzne w sile tysięcy, dziesiątek tysięcy podmiotów, a nie tylko drobnych setek czy drobnych tysięcy. Dużo jest do zrobienia i mamy dużo do zrobienia u siebie, a dopiero później, bym powiedział, możemy sobie objaśniać swoje niepowodzenia działaniem konkurencji.
Ja odpowiedź na to pytanie zacznę od dwóch cytatów. Byłem w ten weekend na takim europejskim spotkaniu przedsiębiorców. Głównie byli tam koledzy z Europy Zachodniej, z Polski były 3 osoby. I takie 2 cytaty mnie uderzyły. Pierwsze, ambasador Szwajcarii w jednym z państw tak zwanej Nowej Europy, czyli tej naszej części, powiedział tak. Moja główna rola jako ambasadora jest otwierać drzwi wszelkich ministerstw, urzędów, przełamywać regulacje w służbie do naszych firm ze Szwajcarii. I drugie zdanie, które powiedział. Najbardziej ekscytującą częścią mojej pracy jest praca z prezesami firm szwajcarskich, które przyjeżdżają do tego kraju i które mogę wspierać. Oprócz tego oczywiście muszę wspierać naszą kulturę i inne rzeczy, no ale to jest wtórne. I drugi cytat, tym razem od przedsiębiorców niemieckich, z którym też miałem bardzo ciekawe rozmowy. Przedsiębiorcy niemieccy, którzy teraz przeżywają trudne okresy, musimy pamiętać, bo tak, eksport im siada, przemysł chemiczny się cofnął, przemysł motoryzacyjny jest pod znakiem zapytania, konkurencyjność Chin i tak dalej. Oni mówią tak, cały aparat państwa stoi za nami. Cały aparat państwa będzie dbał o to, żeby globalizacja trwała jak najdłużej i żebyśmy my jako Niemcy znaleźli nowe rozwiązania w tej rozgrywce, nawet jeżeli napięcia na świecie będą rosły. Zwróćcie uwagę, a to było zwykle przy kolacji, prawda, gdzie nie trzeba było nic publicznie mówić, jak gigantyczne zaufanie przedsiębiorcy niemieckiego, niemałego, do swojego państwa, oparte również o doświadczenie praktyczne. I teraz, jeśli pani mnie pyta, a pani zawsze zadaje trudne pytania, na które ciężko znaleźć polityczną odpowiedź, to ja dlatego dałem te cytaty, żeby pokazać coś, czego nam trzeba, dodając do tego, co powiedział Ryszard i Krzysztof. Przede wszystkim o sukcesie państwa decydują i decydowały elity. Oczywiście trzeba dbać o całe społeczeństwo i tak dalej, ale to elity decydują. I jedną częścią tych elit jest klasa polityczna. Otóż nam potrzeba konsensusu na poziomie klasy politycznej, że bez polskich dużych prywatnych firm nie będzie ani sukcesu gospodarczego Polski, ani wyjścia z pułapki średniego dochodu, ani skutecznej polityki względem Unii Europejskiej, czyli swego rodzaju podmiotowości, sprawczości czy suwerenności. Dlatego, że za ostatnie 30 lat nasza klasa polityczna realizuje strategię następującą. Po pierwsze, czerwony dywan dla inwestorów zagranicznych. W wyniku reform Balcerowicza i, no i tego, że mieliśmy załamanie, napłynęło ich tu bardzo dużo i stąd te 60% eksportu, o którym mówiłem, jest realizowane przez firmy zagraniczne, bez względu czy duże, czy małe, ale zagraniczne w Polsce. Więc po pierwsze. Po drugie, spółki Skarbu Państwa, które z mojej perspektywy jako przedsiębiorcy, który obserwuje tą scenę i polityczną, i gospodarczą 30 lat, są absolutnie ważne strategicznie i mają swoje strategiczne funkcje do wykonania w Polsce, nie ma żadnej wątpliwości, ale rządzą kolejnymi ekipami politycznymi w sposób dokładnie taki sam. Ja nie widzę istotnej różnicy między wpływem spółek Skarbu Państwa na politykę kolejnych rządów, bo wszędzie zawsze jest taka sama, a spółki Skarbu Państwa ani nie są innowacyjne, są strasznie zapóźnione w rozwoju, mają coraz gorszą efektywność, spójrzmy na energetykę, i nie robią ekspansji zagranicznej, bo jej nie zrobią. Co najwyżej wydają gigantyczne pieniądze na innowacje, ale kupowane z zewnątrz. Co to oznacza? Pieniądze, które tu zbiorą, oddają na cudzą marżę. W związku z tym, jeśli naprawdę ktokolwiek w elicie, w klasie politycznej, mówię o całej klasie bez względu na podziały, te estetyczne, które są pomiędzy nimi, jeśli klasa polityczna ma myśleć i coś robić w kierunku takim, żeby społeczeństwo się wzbogaciło i wybiło się z tej pułapki średniego dochodu, w którym jest, to nie zrobi tego bez zbudowania potężnej, czy wsparcia potężnej armii polskich firm prywatnych. Oczywiście główne zadanie należy do nas jako do przedsiębiorców i o tym nie zapominamy.
No, troszeczkę przemysł energetyczny został wywołany do odpowiedzi, ale zanim oddam głos, jest mi strasznie głupio i strasznie przykro, ale obiecałam tutaj doktorowi Bartoszowi, że się zmieścimy w czasie. Zostało nam 7 minut.
To ja mam krótką anegdotę w takim razie, bo nie tylko się zgadzam z kolegami, ale tak mnie ciarki przeszły, kiedy Krzysztof mówił o armii przedsiębiorców. Już nieżyjący mój ojczym, który był przedsiębiorcą we Francji, emigrował w latach 80. Przeprowadzał się kiedyś z Paryża, już jako przedsiębiorca z setką ludzi na pokładzie, do miasteczka pod Paryżem. I myślę, że ta anegdota dokładnie obrazuje to, jaka jest różnica i może daje odpowiedź na te statystyki. I na pierwszą kolację, jaką został zaproszony po przeprowadzce do tego miasteczka, była kolacja zorganizowana przez odpowiednika burmistrza. Zaprosił go, przywitał w swoim domu i zapytał, jak mu może pomóc, bo wie, że się przeprowadził przedsiębiorca do jego miasta i chciałby, żeby to właśnie ten kapitał społeczny, ta przedsiębiorczość rozwijała się właśnie za sprawą ich kooperacji. Nie żadnych chęci, nazwijmy to, wzbogacenia się, nazywając to poprawnie czy inaczej. Po prostu chciał mu pomóc i rzeczywiście pomógł, współpracowali, zarobili, on zarobił pieniądze, ludzie znaleźli pracę i społeczeństwo się po prostu bogaciło. To jest obraz przedsiębiorcy w naszym społeczeństwie. Jest dzisiaj moim zdaniem jednym z brakujących ogniw, żeby ta armia przedsiębiorców mogła zbudować globalną gospodarkę. My dzisiaj jako przedsiębiorcy jesteśmy, no może nie tutaj, chociaż mam taką nadzieję, to się okaże przy drinku wieczornym, ale troszkę czuję się, jakbym był, i myślę, że wielu moich kolegów również, na tym rynku obcy, jakbym był często wrogiem, jakbym był petentem wszędzie i musiał się prosić. I nikt nie patrzy na to, jak dużo z drugiej strony przedsiębiorcy dają, co myślę, że jest niesamowicie oczywiste, bo bez małych, średnich i globalnych przedsiębiorców no, nie będzie roboty, czyli mówiąc wprost, nie będzie na zakupy, więc nie będziemy dyskutować w ogóle o tym, czy ktoś będzie chciał nas, czy nie. Mój postulat, jeżeli mogę tutaj powiedzieć, to jest to, próbujmy myśleć o tym, jak zmienić obraz przedsiębiorcy już u najmniejszych, u młodych ludzi, że posiadanie pieniędzy, to i słusznie było zauważone, nie jest po to, żeby je wydawać na luksus, tylko po to, żeby to było mega fajne narzędzie do rozwoju, do budowy i do czynienia naprawdę fantastycznych, spektakularnych sukcesów.
Było o energetyce, więc czuję się wywołany tutaj, podobnie jak kolega. Myślę, że jedna różnica, która jest między nami, Polską a Niemcami, która na dzisiaj jest bardzo mocno widoczna, to jest tak, parę lat temu zapytałem właśnie o różnicę osoby z sektora energetycznego w Niemczech, czym się różni sektor energetyczny w Niemczech i w Polsce, bo pracował w dwóch miejscach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Powiedział, my w Niemczech mamy takie hasło, energetyka dla biznesu. W Polsce czujemy, że biznes jest dla energetyki czasami. Więc ja może w takiej trochę formie apelu, bo wydaje mi się, że polscy przedsiębiorcy to jest takie zwierzę, że sobie poradzi w każdych warunkach i ta ręka państwa aż tak bardzo nie jest potrzebna w wielu wypadkach, bo to będzie rzeczywiście trudno zrobić. Ale w tym czasie, który nas teraz czeka, transformacji energetycznej, ogromnej transformacji energetycznej, która jest przed nami. Za chwilę nasze produkty, jeżeli będą miały wysoki ślad węglowy, nie to, że nie będą konkurencyjne, ich nie będzie można sprzedać w niektórych rynkach, marketach, niektórym konsumentom. Przed chwilą z kolegą, przed panelem rozmawialiśmy o różnych reformach historycznych premiera Buzka zrobionych. Można o wielu rzeczach dyskutować. Ja mam taki apel. Niech ta energetyka będzie ponad podziałami. Niech Polska się rzeczywiście transformuje energetycznie, bo jeżeli będziemy my jako przedsiębiorcy mieli napęd w postaci konkurencyjnych cen nośników energii, to my sobie poradzimy. My wyprodukujemy bardzo dobry towar w bardzo dobrej cenie, jesteśmy dobrze geograficznie położeni, mamy kadry, mamy wiedzę i jeszcze możemy wiele rynków zawojować. Ale jeżeli energetyka nie zadziała, jeżeli nasz ślad węglowy będzie wysoki, jeżeli nasze ceny energii będą wysokie, jeżeli tej energii zabraknie, bo będziemy musieli wyłączać niektóre moce, a nie będziemy zastępować, a atom się troszeczkę odsunie o parę lat, bo to są optymistyczne plany, 35 rok przy skali tej inwestycji, wtedy możemy mieć bardzo duży problem. Ja widzę to jako przedsiębiorca, który produkuje w branży motoryzacyjnej i przedsiębiorca, który jest obecny w sektorze energetycznym. Myślę, że częściowo nie doceniamy tego ryzyka w takiej perspektywie 10 lat, że brudna energia może nam bardzo mocno ograniczyć rynki zbytu.
Dziękuję bardzo. Została nam 2 minuty. Powiem tak. Padło tu bardzo wiele, przynajmniej dla mnie ważnych tez, bardzo wiele ważnych stwierdzeń. Mogłabym to bardzo długo podsumowywać. Myślę, że dziękuję panelistom, bo naprawdę panowie wszyscy, myślę, się zgodzimy, wnieśli bardzo dużo w tą debatę. I miejmy nadzieję, że te postulaty, które dzisiaj tutaj padły, one nie przeminą, nie zostaną gdzieś włożone głęboko do szuflady, tylko że wszyscy, każdy z nas na tyle, na ile może, będzie starał się właśnie te postulaty w życie wprowadzić właśnie po to, żeby tych firm globalnych było więcej, no i w konsekwencji, żeby nam wszystkim było lepiej. Jeszcze raz dziękuję Państwu, dziękuję widowni i do zobaczenia następnym razem.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy, a teraz w strefie SGH przerwa do godziny 19.15. O 19.15 zapraszamy na kolejny panel. Skutki nadmiernego zadłużenia, prezentacja raportu Także zapraszamy o godzinie 19:15. Teraz mamy godzinną, trochę ponad godzinną przerwę w strefie SGH.